Wiecie, mam nadzieję, że sobie nie pomyśleliście teraz, co ten młody człowiek tutaj wyrabia. I ja już wystarczająco dzisiaj nagiąłem swoją strefę komfortu i bezpieczeństwa, więc mam nadzieję, że nie uderzyłem teraz w was i ten tutaj rekwizyt po tej lewej stronie nie będzie dla was jakimś wielkim problemem. Ale młodość ma pewnego rodzaju swoje prawa i wiecie, jak młody człowiek coś sobie czasem wbije do głowy, to po prostu bardzo ciężko to z powrotem wybić. Tutaj są cztery takie kartki, które zawierają pewnego cztery rodzaju sformułowania i chciałbym dzisiaj mówić o wymówkach. I tak jak tutaj zauważyliście, mamy cztery rodzaje, cztery frazy wymówek. I gdzieś przygotowując się do tego dzisiejszego nauczania, starałem się tak dogłębnie przeanalizować moje życie i wybrać właśnie te cztery wymówki. Tak sięgnąłem dość intymnie i stwierdziłem właśnie, że to są te cztery sfery, z którymi czasem zdarza się, że mogę mieć po prostu problem w swoim życiu. A jeżeli ja mam problem z tymi czterema wymówkami, to najprawdopodobniej jest duża szansa, że wy też możecie mieć problem z tymi wymówkami. I chciałbym już teraz przejść do tej pierwszej wymówki i nie bez powodu dla mnie jest to po prostu najważniejsza wymówka, która często po prostu pojawia się w naszym życiu i jest to po prostu czas. I nie wiem, czy się ze mną po prostu zgodzicie, ale często jest tak, że po prostu gdy nam coś nie pasuje, czasem nie mamy na coś ochoty, być może jest coś dla nas niewygodne, to po prostu używamy tej tak naprawdę bardzo bezpiecznej wymówki, która brzmi następująco: nie mam czasu. I to już jest teraz moje tak jakby prywatne zdanie, nie musicie się z tym wcale zgodzić, ale tak nad tym trochę sobie pomyślałem, że ta wymówka nie mam czasu staje się poniekąd, jak dla mnie, pewnego rodzaju chorobą XXI wieku. I myślę, że czasem może być tak naprawdę tak, że nie zastanawiamy się tym już tak bardzo, po prostu mówimy: nie mam czasu, bo mi to po prostu pasuje. I czasem zdarza się tak, że ta wymówka naprawdę w naszym życiu po prostu pojawia się nagminnie i tak jak wcześniej powiedziałem, jest to bardzo bezpieczna wymówka. Dlaczego jest to bardzo bezpieczna wymówka? Dlatego jest to bezpieczna wymówka, gdyż nie zdarzy się taka sytuacja, że ktoś po prostu przyjedzie pod nasz dom, przyjedzie pod nasz blok, będzie siedział w samochodzie z lornetkami i będzie nas obserwował, czy my faktycznie mamy czas, czy tego czasu nie mamy. I chciałbym tutaj też przytoczyć kolejną frazę, przynajmniej ja się na tym łapię, nie wiem, czy wy się też na tym łapiecie. Istnieją dwa takie niebezpieczne zwroty. I w moim życiu jest to zwrot, który nazywa się później. Drugi zwrot to jest następnym razem. I chciałbym skupić się przede wszystkim na tym pierwszym zwrocie, którym jest właśnie wyraz później. Jest bardzo niebezpieczny zwrot, bo dlatego, że odkładając coś na później, zdarza się, że często odkładamy to na popołudnie, na wieczór, na jutro, na za tydzień, na za pół roku, a może i na za kilka lat. I wiecie, co jest wielkim problemem słowa później? To, że później może już nigdy nie nadejść. I musimy właśnie o tym pamiętać, że nasze życie toczy się tak naprawdę tu i teraz i ten czas na ziemi został nam dany przez samego Boga. I nie ulega to po prostu żadnej wątpliwości, że w odpowiedni sposób jesteśmy zobligowani do tego, żeby zarządzać naszym czasem. I otrzymaliśmy go po prostu właśnie po to, by będąc pielgrzymami na tej ziemi, odpowiednio nim rozporządzać. I chciałbym teraz, abyśmy przeczytali pierwszy fragment, który zapisany jest w liście do Efezjan. Będziemy czytać z 5 rozdziału wiersze od 15 do 17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I odbieram po prostu ten tekst, który jest tutaj zawarty do tego, w taki sposób, że apostoł Paweł po prostu zwraca się do zboru w Efezie, mówiąc, aby właśnie bacznie pilnowali czasu, który jest nam dany. Przede wszystkim dlatego, abyśmy szukali woli Pańskiej, abyśmy nie postępowali nierozsądnie, ale abyśmy postępowali w związku z tym rozsądnie. Można powiedzieć, że daje nam pewnego rodzaju tutaj taką wskazówkę, która mówi nam, dokonuj właściwych wyborów. I czas, to co jest najważniejsze, jest darem Boga dla człowieka. I wiecie, może się zdarzyć właśnie w naszym życiu coś takiego, że biegnąc za naszymi własnymi pragnieniami, które tak naprawdę nie muszą być pragnieniami Bożymi dla naszego życia, możemy zmarnować czas, który mamy tutaj dany na tym świecie. A to, co jest jeszcze gorsze, tak naprawdę finalnie możemy ostatecznie zmarnować tutaj na ziemi nasze życie. I chciałbym tutaj przytoczyć kolejny fragment, który też dotyczy pewnego rodzaju właśnie, można powiedzieć, zarządzania czasem, który jest zawarty w pierwszym liście Piotra. W 4 rozdziale będziemy czytać wiersze od 1 do 2. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, wiersze od 1 do 2. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Ten drugi wiersz tak niesamowicie mnie dotyka. Aby pozostały czas doczesnego życia, który mamy tutaj, poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. I gdzieś zastanawiając się nad tym wersetem, pomyślałem sobie, że tak naprawdę często jak mówimy o naszych pożądliwościach, wcale nie musi chodzić tutaj o jakieś wielkie pożądliwości, kategoryzując je od razu na temat jakiegoś wielkiego grzechu, ale może się zdarzyć właśnie tak, że pewnego rodzaju nasze pragnienia mogą być naszymi pożądliwościami. I to, że my w pewnym momencie naszego życia zaczynamy po prostu biec za niektórymi sprawami, za niektórymi sytuacjami, za niektórymi rzeczami, tak naprawdę one w tym momencie odciągają nas od Królestwa Bożego. I to, co mówi Boże Słowo, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I to jest bardzo ważne i chciałbym podsumować tą pierwszą wymówkę, czyli pierwszą wymówkę, którą jest czas, ostatnim fragmentem z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału. I będziemy czytać wiersze od 15 do 24. Albo może w sumie skupimy się na wierszach od 17 do 20 i na tym końcowym 24 wierszu. Bardzo znane podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy. Myślę, że wszyscy znacie to podobieństwo. I tutaj są przedstawieni trzej ludzie, trzech mężczyzn, którzy zachowują się w ściśle określony sposób. I to, co jest bardzo, bardzo fajne, właśnie tutaj pada to słowo wymówka. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Wiersz 20. Inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. I ten ostatni wiersz, 24, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I wiecie, tak można powiedzieć, nie musimy jakiejś wnikliwej, dogłębnej analizy dokonać tego tekstu, bo tak na początku wydaje się, jak przytoczyliśmy tutaj te trzy sytuacje, to z ludzkiego punktu widzenia najprawdopodobniej każdy z nas by powiedział, że te trzy osoby są po prostu wytłumaczone, że gdzieś tak naprawdę nie użyły wymówki. Ale gdy tak sięgniemy troszeczkę jednak głębiej i zastanowimy się oddzielnie nad każdą z tych sytuacji, możemy zadać sobie po prostu pytanie, czy każdy z tych osób nie mógł załatwić tej sytuacji później. Czy musieli to zrobić w tej danej chwili, w tym danym momencie, czy jednak pola można nie było zobaczyć później, wołów nie można było wypróbować później. Oczywiście tutaj sprawa z tą żoną jest taka dość sporna, ale uważam, że jeżeli pojąłem żonę, to oznacza, że związałem się z nią do kiedy? Do końca życia, więc nią też będę się cieszył do końca życia. I to, co też mnie uderza, czyli ten 24 wiersz, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I tak sobie pomyślałem po prostu, że Pan zaprasza nas na wieczerzę. Tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. I co to jest za warunek? Ty i ja musisz znaleźć czas, aby z nim do tej wieczerzy zasiąść. I chciałbym teraz przejść do drugiej wymówki. I tak jak tutaj widzicie, są to umiejętności. I chciałbym z tego miejsca przede wszystkim powiedzieć wam, że każdy z nas nadaje się i może być wybranym i używanym przez Boga taki, jaki jest. Tak naprawdę bez większych, bez szczególnych, unikalnych walorów i jakichś specjalnych predyspozycji czy też cech, a nawet można powiedzieć, że pomimo niektórych poważnych wad, które w oczach ludzi nas tak naprawdę dyskwalifikują albo byłyby nie do zaakceptowania, to chciałbym podkreślić z tego miejsca, że twoja i moja przeciętność w oczach ludzi nie stanowi żadnego problemu dla Boga. To jest bardzo ważne. Twoja i moja przeciętność w oczach ludzi nie stanowi dla Boga po prostu żadnego problemu. I posunąłbym się tutaj naprawdę do takiego stwierdzenia, że tak naprawdę żadne nasze ograniczenia nie eliminują nas jako wyboru przez Pana Boga. I nie wiem, czy się z tym potraficie utożsamić, ale tak jak ja tutaj stoję przed wami, tak naprawdę mam wiele ograniczeń. Nie uważam siebie za wybitnego mówcę. W ogóle nie uważam siebie za jakiegoś tak naprawdę mówcę. Uważam ciągle, że jestem osobą, która się z tym mierzy, która próbuje. I tak naprawdę doświadczyłem Bożego dotknięcia 2 lata temu. Niesamowitego Bożego dotknięcia. Nie będę tutaj jakoś robił się bardziej święty niż jestem. Po prostu nastąpiło w moim życiu i w moim sercu prawdziwe przebudzenie. I mam nadzieję, że to widać, że to jest nie tylko w środku, ale i na zewnątrz. I co to powoduje? 2 lata temu, jakby ktoś mi powiedział, no może 3 lata temu, że będę tutaj stał przed wami, będę mógł usługiwać przed wami, że będę w cudzysłowie bratem z Rady Starszej, że będę chrzcił osoby tutaj w baptysterium, to bym po prostu sobie pomyślał, nie, no przecież to jest niemożliwe, nie? Że to po prostu jest niemożliwe, że to jest bardziej niemożliwe niż trafienie tak zwanej szóstki w totolotka. Ale widzicie, to, że tutaj stoję przed wami, to pokazuje tylko jedno, że w naszych słabościach objawia się Boża moc. I to mnie zachęca, to mnie po prostu zachęca do tego, że pomimo tego, że ja jestem słaby, to On we mnie manifestuje Bożą moc i dzięki temu mogę stać się tylko i aż narzędziem w Jego rękach. I chciałbym tutaj przeczytać fragment z listu do Koryntian, z 2 listu do Koryntian. Będziemy czytać w rozdziale 12, wiersze od 8 do 10. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 12 rozdział, wiersze od 8 do 10. Apostoł Paweł tutaj mówi tak. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I te wiersze dokładnie to pokazują. Dokładnie mówią o tym, o czym przed chwileczką wspomniałem. Czasem dyskredytujemy siebie samych, dlatego że po prostu uważamy, że nie mamy szczególnych predyspozycji, nie mamy szczególnych umiejętności, nie mamy szczególnych zalet, a nawet szukamy tak naprawdę nagle całej palety wad do tego, aby Pan Bóg nie mógł nas użyć. Ale chciałbym przede wszystkim podkreślić i powiedzieć to jeszcze raz, że Bóg używa ludzi słabych i to, co jest ważne także w tym, w jaki sposób On na nas patrzy, to to, że On właśnie nie szuka kogoś, kto ma wspaniałe predyspozycje, w cudzysłowie ma niesamowite CV do wykonania takiej, a nie innej pracy, dlatego że Bóg w naszych słabościach odbiera sobie chwałę. On nie chce użyć ludzi, którzy mogliby się chełpić tym, jacy oni są i wywyższyć swoje ego jako człowieka, ale On chce używać słabych ludzi, żeby mógł zamanifestować swoją moc, a jednocześnie podkreślić to, że człowiek jest ważnym narzędziem w Jego ręku. I przede wszystkim mamy na to dowody. Gdzie? Czyli w Bożym Słowie. I możemy otworzyć sobie tutaj Księgę Sędziów. Będziemy czytać w 6 rozdziale tejże księgi, wiersze od 12 do 16. I jest to pewien sędzia, którego myślę, że większość z was zna, którym był Gedeon. Przeczytamy wiersze z 6 rozdziału od 12 do 16. I okazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela, w mej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków. Przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: Za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najmniejszy, najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja zaś sam najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. I przy tych umiejętnościach bardzo, bardzo ważnym aspektem jest to, żebyśmy potrafili w końcu zrozumieć, jak Bóg na nas patrzy, jako tego, którego wybrał, jako tego, który jest Jego dzieckiem, a jak my patrzymy. I ta sytuacja z Gedeonem od podstawy od razu to pokazuje, bo to powitanie w tym 12 wierszu anioła pańskiego i zwrot do Gedeona: Pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon sobie pomyślał: no co za wariat, jaki ze mnie mąż waleczny, przecież to jest niemożliwe. I to jest właśnie to spostrzeżenie, jak Bóg patrzy na nas. On widzi w nas naprawdę doskonałych ludzi, których może użyć do swojego zadania. I to, co jest dalej bardzo właśnie taką fajną sprawą dotyczącą tych umiejętności, no to Gedeon zwyczajnie w świecie, tak jak każdy właśnie człowiek, szuka po prostu wymówki. I mamy tutaj to ewidentnie napisane w tym 15 rozdziale, czym, 15 wierszu, czym wybawię Izraela. Kolejna wymówka, po prostu patrząc na swoje życie: oto przecież mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. A mało tego, to powiem jeszcze temu aniołowi, a ja zaś sam jestem najmłodszy w domu mego ojca. Można być taka klasyczna właśnie wymówka, taka ucieczka przed tym, żeby Bóg mógł ciebie użyć. I dalej chciałbym się skoncentrować na drugiej osobie. Drugi przykład to będzie przykład Jonasza. I Jonasz jest taką bardzo ciekawą, intrygującą postacią. Ja miałem taką panią w szkole licealnej, jak chodziłem do Kopernika na geografii, ona mówiła zawsze do nas gagatki, że jak się nie przygotowaliśmy: o ty gagatku, nie przygotowałeś się dzisiaj. I tak jakoś mnie to tak utkwiło, że ten Jonasz był takim trochę gagatkiem. I wiecie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, wszyscy znacie tą historię. Bóg przemawia do Jonasza i daje mu bardzo proste poselstwo, w teorii bardzo proste zadanie. Mówi do niego: słuchaj, pakuj się, ja ciebie wybrałem i po prostu idziesz do Niniwy i będziesz mówił do tego miasta, będziesz zwiastował im Ewangelię, będziesz mówił na temat wielkiego grzechu, bałwochwalstwa, wszystkiego tego, co się tam dzieje. I co robi Jonasz? Mamy tutaj klasyczną wymówkę. Jonasz mówi: okej, dobrze, ja biorę plecak, pakuję się i lecę w stronę Tarszyszu. To jest, wiecie, zupełnie inny kierunek. No nie ma szans, żeby ta droga się po prostu pokryła. I to, co mnie po prostu najbardziej ekscytuje też w naszym Bogu, to, że nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg ma bardzo specyficzne, duże i ogromne poczucie humoru. Bo Bóg nie daje za wygraną. Mówi: dobrze, zobaczymy. Jonasz swoje, ale ja swoje. Jonasz się spakował, dotarł do portu. Wiecie, że wypływa statkiem. Na morzu za pomocą Pana Boga pojawia się duża wichura. I co się wtedy dzieje? Ci wszyscy ludzie, którzy byli na tym okręcie, każdy woła do swojego Boga tak, jak może. I okazuje się, że po wyciągnięciu losów ta burza, to wszystko, co się rozpętało, jest z przyczyny, z winy Jonasza. Więc Jonasz zostaje wywalony do morza. Być może sobie pomyślał, że to już jest koniec, Tak Pan Bóg chciał, więc tak zakończę swój żywot. Ale nie, Pan Bóg ma inny plan. Powiedział mu, ja ciebie doprowadzę do Niniwy, potrzebuję ciebie do mojego po prostu zadania i ty to zrobisz. Więc posłał, co? Wielką rybę, która go zjadła, był we wnętrzu tej ryby 3 dni i 3 nocy. Następnie, tak jak wszyscy wiecie, został wypluty na ląd. I co się dzieje? Pan Bóg znowu mówi do Jonasza. Tym razem Jonasz już może bardziej pokornie przyjmuje te słowa do swojego serca i jednak postanawia nie unikać Bożego planu i będzie narzędziem w jego ręku i udaje się do Niniwy. I to, co jest niesamowite dla mnie w całej tej historii, patrząc właśnie na Jonasza, można powiedzieć, że to był przysłowiowy taki niesamowity agent, nie? I on po prostu trzymał się rękami, nogami, bronił się, aby zostać powołanym do tego zadania, do którego Pan Bóg go po prostu przeznaczył. I gdy on jednak dociera do Niniwy, tak naprawdę wiecie, czemu on nie chciał iść do Niniwy? Bo to był wróg Izraela. I mieszkańcy tego miasta odznaczali się także niesamowitym, można powiedzieć, jakby to ująć, wytwarzali niesamowity strach i bał się, że jeżeli tam po prostu pójdzie, może z nim się stać coś złego. Ale on zapomniał, że powołał go do tego sam Bóg. I jeżeli Bóg cię do czegoś powołuje, to tobie nie może się stać nic złego. Jeżeli jesteś posłannikiem, jeżeli jesteś narzędziem w jego ręku. I to, co właśnie się dzieje w Niniwie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jonasz, przechodząc przez Niniwę, wołał tylko jedną frazę. Nie wiem, czy pamiętacie tę frazę. Brzmiała ona w następujący sposób. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Tylko tyle. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. I co się wtedy dzieje? Odpowiedź na to wezwanie jest zdumiewająca, bo obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, dokonując prawdziwej i szczerej pokuty. Czy nie jest to niesamowite? I widzicie, skupiając się na moich własnych ograniczeniach, będąc Jonaszem, mógłbym pozbawić tej Ewangelii miasta, do którego Pan Bóg by mnie posłał. No jest to niesamowite. Wiele nie wystarczyło. Naprawdę, wiele nie wystarczyło i może by się to wszystko nie wydarzyło. Ale tak jak powiedziałem, Bóg ma swój plan i czasem po prostu chcemy od Niego uciec, ale On nas ciągle stopniowo weryfikuje. I przychodzi ten moment, w którym mówi, ej kolego, koleżanko, zawróć. Widzisz, nie ma przed tym ucieczki, musisz się poddać mojej woli. I chciałbym tutaj jeszcze przeczytać, co jest bardzo wskazane na zakończenie, na podsumowanie tej drugiej wymówki, którą są umiejętności. Fragment, w którym apostoł Paweł pisze do listu do Koryntian, tym razem z pierwszego listu do Koryntian. I będą to słowa zapisane w pierwszym rozdziale. I wiersz od 26 do 29. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, wiersze od 1, od 26 do 29. I te słowa bardzo mocno rezonują w moim życiu, bardzo mocno mnie dotykają. Mam nadzieję, że was również. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata. I to, co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To jest niesamowite. Jak czytam ten fragment, to jest po prostu niesamowite. Bardzo lubię się z tym po prostu utożsamiać. I szczególnie mocny jest ten 28 wiersz, czyli Bóg wybrał nawet to, co jest wzgardzone, wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym. Czy widzicie Jego potęgę? Widzicie Jego moc? Widzicie, jak objawia się Jego chwała? I często my tak o sobie myślimy, ale ja? Przecież ja jestem nikim. Boże, popatrz na tą osobę, popatrz na tamtą. Ja się do tego kompletnie nie nadaję. I chciałbym przejść do kolejnej wymówki. I dla mnie gdzieś po prostu ta kolejność jest nie bez powodu. Oczywiście może nawet się nie utożsamiacie na razie dotychczas z żadną z tych wymówek, ale wierzę, że może to dotykać waszej sfery. I trzecią wymówką są ludzie. Pomyślcie sobie, jak ludzie mogą być wymówką dla mojego prywatnego życia. Ale jednak, gdy tak naprawdę zaczniemy się nad tym zastanawiać, to wydaje mi się, że ma to jednak jakiś większy sens. I nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale czasem właśnie w naszym życiu może zdarzyć się tak, że właśnie tą jedną z naszych wymówek jest coś takiego, jak pewnego rodzaju usprawiedliwianie się, czyli usprawiedliwienie naszego sumienia, mojego sumienia, twojego sumienia, poprzez postępowanie innych ludzi. I mówimy sobie czasem tak, skoro ktoś postępuje tak, albo skoro ktoś nie postępuje tak, to oznacza to, że ja mogę postępować tak samo. Czyli tak naprawdę dochodzimy do takiej sytuacji, że podświadomie szukamy wymówki w innych ludziach i ich stylu życia, która pozwoli na usprawiedliwienie naszego sumienia. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale myślę, że coś w tym jest. I tutaj chciałbym właśnie przytoczyć tak naprawdę krótką definicję, którą sobie wybrałem, która mi się spodobała. Czym jest wymówka? Czyli jest to przeniesienie odpowiedzialności za swoje życie właśnie na zewnętrzne okoliczności bądź właśnie innych ludzi. I taki bardzo prosty przykład. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale czasem to tak może działać. Tak naprawdę w przeciągu całego tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, w naszym kościele dzieje się bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Mamy wiele możliwości, spotykamy się kilka dni w tygodniu. Najczęściej widzimy się tutaj, tak, w niedzielę, na tym nabożeństwie. Ale oprócz tego nabożeństwa mamy jutro początek. Co jest jutro? Poniedziałek. Co jest w poniedziałek? W poniedziałek jest modlitwa. Mamy w tygodniu grupy domowe, na które możemy uczęszczać lub nie. Wiemy, że te grupy istnieją. Przeważnie są to grupy, które już istnieją od lat. Powstały nowe grupy domowe, o ile dobrze pamiętam, u brata Marka Kominka. Także nasza grupa w cudzysłowiu starszej młodzieży w środę, a także jest standardowo grupa młodzieży młodszej, która spotyka się w sobotę. I czasem zdarza się taka sytuacja, że mamy tak zwany dylemat moralny. W naszej głowie pojawia się taki tok myślenia, wybiorę się na poniedziałkową modlitwę? Czy może wybiorę się na czwartkowe nabożeństwo? I zaczynam analizować sytuację z takiego aspektu, no ale przecież wszyscy głównie przychodzą w niedzielę. W czwartek na nabożeństwie no jest nas troszeczkę mniej bądź zdecydowanie mniej. A poniedziałek, modlitwa, no to przychodzą tak naprawdę tylko tacy wariaci, tacy komandosi. No i zaczynasz usprawiedliwiać swoje sumienie tym, jak postępują inni ludzie. I nie wiem, czy się z tym ze mną zgodzicie, ale czasem niestety też wydaje mi się, że się po prostu na tym łapie. I to, co jest rzeczą niepodważalną, to to, że wszyscy, tak jak tu jesteśmy, wierzymy przede wszystkim w tego samego Boga. Każdy z nas czyta tą samą Biblię. Różnica może polegać tylko na doborze przekładu. I to, co też jest istotne, że pomimo, że te wszystkie rzeczy, które teraz powiedziałem, są ważne, niezaprzeczalne, to jest też coś takiego, że każdy z nas indywidualnie ma pewnego rodzaju moralny kodeks zasad. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Co to oznacza? Przez to, że każdy z nas jest inny, po prostu różne rzeczy postrzegamy inaczej, tak czy nie? Wydaje mi się, że tak właśnie jest. I chciałbym przeczytać tutaj fragment zawarty w liście do Hebrajczyków. Bardzo znany fragment z 10 rozdziału dotyczącego właśnie spotkań. Wiersze 24 i 25. Nie znamy autora listu do Hebrajczyków. Są różne przypuszczenia, więc nie będę może tutaj mówił, jak bibliści tutaj rozważają, kto jest tym autorem. Nie jest to teraz tak ważne. Przeczytamy wiersz 24 i 25. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Mocne słowa. I wiecie, te słowa są skierowane w pierwszej kolejności do mnie, a potem do każdego z was. Indywidualnie Boże Słowo mówi do każdego z was. To jest słowo skierowane do ciebie, nie do kogoś, kto siedzi po twojej lewej stronie, prawej stronie, z przodu i z tyłu. To są słowa, które mocno rezonują, naprawdę mocno rezonują. I każdy z nas zda z tego sprawę. Jest tutaj pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, przed którym nas przestrzega autor, że niektórzy z was, czy też z nas mają w zwyczaju opuszczanie naszych spotkań. Dzisiaj mamy spotkanie. W poniedziałek też jest spotkanie, w czwartek też jest spotkanie. Te spotkania nie różnią się tak naprawdę niczym między sobą. Jest to czas, w którym doświadczamy prawdziwego, żywego, realnego Boga. I nie chcę tutaj wywołać w was pewnego rodzaju oskarżenia, bo wiecie, ja żyłem w takiej płaszczyźnie i nie będę tego ukrywał, że unikałem czwartkowych nabożeństw, czasem nawet miałem problem, żeby przyjść tutaj w niedzielę. I ta perspektywa życia w takim stanie, gdzieś nazywałem siebie chrześcijaninem i nie byłem jakąś osobą, która była, żyła w jakimś permanentnym grzechu, ale tak naprawdę spałem, po prostu spałem, wiecie, I gdy doświadczasz prawdziwego, żywego dotknięcia w swoim życiu, to nagle wszystko się po prostu zmienia. Budzisz się ze snu i chcesz więcej. Nie patrzysz wtedy na innych ludzi. Bóg mówi, nie patrz na innych, czy oni chodzą, czy nie chodzą. Mówią, słuchaj, ja mówię do ciebie. Błażej, Kamil, Wiesiek, pastor Janusz, ja mówię do ciebie. Mi chodzi o to, żeby te słowa dotarły do ciebie, nie do innych ludzi. I oczywiście, tak jak mówię, nie chcę wywołać w was pewnego rodzaju oskarżenia. Ja mam świadomość, że żyjemy też w trudnych czasach. Jest czas pandemii i ja jestem w stanie to zrozumieć, że starsze osoby niekoniecznie muszą być tutaj na tym nabożeństwie, że czasem dla nich jest lepiej, aby zostały w domu, bo być może są też chore, ale bardziej chodzi mi tutaj też o to, żebyśmy nie wymawiali się pracą, bo każdy z nas ma różną pracę. Pracujemy 8 godzin, 10, 12, pracujemy na rano, niektórzy pracują na dwie zmiany, na trzy zmiany. Ja pracowałem już praktycznie w każdy możliwy sposób. Pracowałem chodząc tylko na nocki, pracowałem po 12 godzin od 6 do 18, od 18 do 6. Próbowałem po 18 przychodzić tutaj i było czasem hardkorowo, ale ktoś powiedział, że lepiej zasnąć w przybytku Pana niż zasnąć w domu. I to mnie motywowało, ale później odkryłem, że nie do końca tak jest. Ale to już jest inna historia i wiecie, bardzo mi się podobają słowa pastora Bartłomieja Szymona Kurylasa, które napisał na swojej tablicy facebookowej. To był taki dłuższy wywód, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewnego rodzaju po prostu niebezpieczeństwo i on to podsumował tak. E-Kościół, e-zbór, e-relacje mogą skończyć się e-niebem. Wiecie, to jest poważne, naprawdę to jest poważne. Mnie to tak przeszyło, że sobie myślę, Panie, z jednej strony to jest tak śmieszne, ale z drugiej strony to jest niesamowicie mocne. I chciałbym już tutaj zakończyć tak naprawdę, albo nie, jeszcze rozwinę jeden fragment, mam nadzieję, że zdążę. Taki inny aspekt dotyczący po prostu spoglądania na ludzi, czyli usprawiedliwienia naszego sumienia. Jest to bardzo trudna rzecz w Kościele, ale sam jej doświadczyłem i byłem po obu stronach, czyli zranienia. I wiecie, wydaje nam się, że jesteśmy czasem tacy święci, ale jednak dążymy do uświęcenia, dążymy ciągle do doskonałości i to tak nie jest, że my jako osoby wierzące nie ranimy innych osób. Przepraszam, jeżeli tak uważacie, to chciałbym was wyprowadzić z tego błędu. Tak nie jest. Potrafimy ranić uczucia innych osób. Niestety, ranimy ludzi, a także sami zostajemy zranieni. I wiecie co, jest to bardzo poważny problem, w szczególności wtedy, gdy tak naprawdę ranią nas wierzący i my ranimy osoby wierzące. Bo mam wrażenie, że jesteśmy bardziej odporni na te zranienia dotyczące ludzi od świata, ale my względem nas mamy wyższy standard oczekiwania. My jesteśmy chrześcijanami. Czegoś takiego nie powinno być w naszym życiu. I jeżeli doświadczymy takiego zranienia od osoby z naszej rodziny, od kogoś bliskiego, od naszej koleżanki, kolegi, być może od przyjaciela w małżeństwie, w rodzicielstwie, jakkolwiek, od osoby, która jeszcze jest być może naszym autorytetem, to jest to naprawdę bolesne. I wiecie, wpadamy w pewnego rodzaju mechanizm. Mówię to z mojego doświadczenia. Po prostu tak się wtedy czułem. I działa to tak, że na początku doświadczamy skrajnych emocji, frustracja, żal, a nawet i gniew i są to rzeczy, których naprawdę doświadczamy. To jest ciężki temat, ale tak jest. I to, co się pojawia najpierw, naszą frustrację wylewamy na Pana Boga. Mamy pretensje do Niego. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ona lub on to zrobili? Dlaczego ona lub on to powiedzieli? Nie umiemy po prostu przyjąć tego faktu, tego mocnego zderzenia, że takie coś się wydarzyło. I w pewnym momencie przez to zmienia się nasz obraz Boga. Dlatego nie do końca dobrym jest, abyśmy mieli jakiś taki obraz Pana Boga. bo to nie do końca jest takie dobre, bo przez taką sytuację nasz obraz Pana Boga może się zmieniać. I co się dzieje wtedy? Powoli odsuwamy się od osoby, która nas zraniła. Nie dość, że dystansujemy się od Pana Boga, to dystansujemy się od takiej osoby, co powoduje, że to zranienie jest mocno i głęboko w sercu. Może dojść do takiej sytuacji, że pojawia się u nas już pewnego rodzaju po prostu gorycz, a także i zgorzknienie i w najgorszej sytuacji może dojść do takiej opcji, gdzie my zaczynamy patrzeć na Boży Kościół z perspektywy ludzi, którzy są w tym Kościele, którzy właśnie nie są idealni i nie są doskonali i patrzymy na ten Kościół tylko przez pryzmat popełnianych błędów przez ludzi. To jest błąd. Tak nie możemy patrzeć. Pomimo tego, że ulegamy po prostu zranieniom, musimy taki obraz wymazać z głowy. My musimy patrzeć zupełnie inaczej. Ja wiem, jest to trudne, jest to ciężkie, ale przerabiałem to. Musimy patrzeć tak, jak patrzy na Boży Kościół Pan Bóg. Przez to, że jesteśmy niedoskonali, ale On przykrywa każdą Twoją niedoskonałość. Każdy Twój grzech, każde Twoje zranienie. I może to po prostu grozić wtedy taką sytuacją, gdy sobie z tym nie poradzimy, to po prostu decydujemy się na całkowity brak relacji z Panem Bogiem, a także i brak uczestnictwa w danej społeczności. Możemy odejść do świata, nawet odejść do świata, albo szukać innej społeczności. I przechodząc tak już w miarę szybko do ostatniej wymówki, którą tutaj mam, jest wiek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wiek może być bardzo poważną przeszkodą, bardzo poważną wymówką w naszym życiu. I często właśnie problemem w szukaniu wymówek jest nasz wiek i niektóre rzeczy, sprawy czy czynności utożsamiamy właśnie z naszym wiekiem. I rozpatrując to w takiej kategorii, czy czasem aby nie jesteśmy na coś za młodzi lub idziemy kompletnie w drugą skrajność, czy czasem aby jednak nie jesteśmy na coś po prostu za starzy. I ja tak troszeczkę skupię się na nas, na młodych ludziach, bo jestem młodym człowiekiem jeszcze, pomimo że kończę w kwietniu 32 lata, strasznie szybko to leci. No już nie czuję się jak ten 18-latek, ale czasem myślę, że chociaż na 26 mam taką werwę i siłę. Ale Pan daje siłę, to jest niesamowite. I właśnie my, młodzi ludzie, często jak to bywa u nas, skupiamy się bardziej na teraźniejszości, maksymalnie sięgamy do jakiejś bliskiej przyszłości, nie myśląc o jakichś czasach dalekiej przyszłości. To jest nasz problem i właśnie mówimy, że młodość rządzi się swoimi prawami. My się musimy wyszumieć, my się musimy wyszaleć, wszystko ma swój czas. Z wiekiem i doświadczeniem przyjdą na nas te inne rzeczy, w których będziemy właśnie na coś gotowi, żeby coś zrobić, żeby wejść w jakieś projekty. No nie do końca tak jest. I wiecie, właśnie może być ta druga rzecz, czyli ta druga skrajność, czyli możemy znowu stwierdzić, że na coś w naszym życiu już jest za późno, bo jesteśmy za starzy. I wydaje mi się, że musimy się z tego wyleczyć, bo Boże Słowo daje wiele przykładów, wiele osób, których Pan Bóg używa zarówno w skrajnie młodym wieku, a także i w skrajnie starym wieku. I to jest coś, czego też powinniśmy się uczyć. I myślę właśnie, i chciałbym tutaj to powiedzieć, że nie ma znaczenia, czy ty masz 8, 16, 30, 40 czy 70 lat. Nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, by móc realizować Boże pragnienia w twoim życiu. Dlatego chciałbym, abyśmy nie starali się także usprawiedliwiać siebie i naszego sumienia po prostu wiekiem. I mamy tutaj przykład, myślę, że takim dobrym przykładem jest król Dawid. I to jest niesamowita historia, gdy Samuel wyrusza do domu, aby namaścić po prostu Dawida na króla. Tam cała świta wszystkich braci jest zebrana, ale Samuel mówi, to nie ten, to nie ten, to nie ten, to nie tamten. I pyta się, jest tu ktoś jeszcze? Tak, no jest. No najmłodszy, no Dawid. No ale on pasie trzodę. Niesamowite. Zapomnieli o bracie. Ojciec zapomniał o synu, a Pan go wybrał. I był kim? Był najmłodszym. Wiecie, pomimo tego, że on był najmłodszym, co się okazało? On miał Boże serce. On był najmłodszy, ale on miał Boże serce. My patrzymy naszymi ludzkimi oczami, ale Bóg patrzy jego oczami. Powinniśmy się tego nauczyć. To jest bardzo ważne. I kolejnym przykładem może być Samuel. Bardzo ciekawa postać. Jest to osoba, która jest utożsamiana z funkcją kapłana, proroka, a także i sędziego. Można powiedzieć, no powiem tutaj takie moje młodzieżowe słowo, no dla mnie był kozakiem. Dla mnie był po prostu kozakiem. Ale co się dzieje, gdy popatrzymy na jego powołanie? Jego matka była bezpłodna i on został już poświęcony, zanim się urodził. Widzicie? Bóg wybrał kogoś, zanim się urodził. Ona, gdy zaszła w ciążę, wiedziała, że to jest Boży cud i oddała swojego syna, poświęciła swojego syna Panu Bogu na służbę. I możecie powiedzieć, że Bóg nie używa dzieci. To jest nonsens. To jest po prostu nonsens, bo Bóg używa dzieci. I to, co jest niezaprzeczalną prawdą, to Samuel, tam jest chyba sformułowanie, możecie po prostu mnie ewentualnie poprawić, jako pachole usłyszał Boży głos. Bóg przemówił do dziecka. I to w jakże ważnej kwestii. Na temat jego mentora, który miał być Heli, który był kapłanem, który miał go uczyć, jak wygląda kapłaństwo Helego i jego synów. No niesamowite. Bóg przemawia do dziecka. I jest sytuacja w Bożym Słowie, w którym dzieci przychodzą do Jezusa, a uczniowie go odpędzają. To też pokazuje, co Jezus mówi. Musicie być jacy, musicie się stać jacy, jak dzieci. Czyli Bóg może używać nawet od najmłodszych lat. I kolejną taką skrajną osobą znowu jest Abraham. Wszyscy znacie dzieje Abrahama. Abrahamowi urodził się jego syn umiłowany Izaak wtedy, gdy miał bodajże 100 lat. No niesamowite. Sara się śmiała, miała zamknięte łono, a on zrobił takiego, można powiedzieć, psikusa. I pokaże, ja jestem Bogiem. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Urodzisz dziecko. Zobaczysz, że jestem wielkim, potężnym Bogiem. No niesamowite. Oczywiście tych lat nie możemy przeliczać tak, jak teraz żyjemy, bo tam jakiś rekordzista chyba bodajże żył ponad 900 lat, więc nie jest to możliwe, żeby to tak wyglądało tak, jak my teraz żyjemy. Ale dla mnie jest to niesamowitą zachętą. I wiecie, kończąc już, miałem się napić, zrobię to dopiero teraz. Mam problem, trochę mi to gardło siada i nie wiem dlaczego, ale stwierdziłem, że to nie będzie przeszkodą, żebym tutaj dzisiaj przed wami stał. Mam teraz prośbę do Dorotki. Chciałbym wam pokazać na obrazku pewnego rodzaju pewną osobę, którą większość z was chyba już zna. Mam nadzieję, że choć trochę będzie widać. Poznajecie tego mężczyznę? Poznajecie tego człowieka? Nick Vujčić, jakkolwiek wymawia się jego nazwisko. Będę mówił Nick. I wiecie, to jest niesamowite. Ja jak patrzę na tego człowieka, to po prostu myślę sobie jedno. Nie masz prawa do żadnej wymówki w swoim życiu. Nie masz prawa do żadnej wymówki w swoim życiu. On nie ma rąk, on nie ma nóg i on miał jeden wybór. Mógł się obrazić na Pana Boga i mieć zupełnie inny pryzmat widzenia Boga w swoim życiu. Za to, jakim go stworzył, jakim przyszedł na świat. Ale Bóg w tej formie, w jakiej przyszedł na świat, tak jak wygląda, w niesamowity sposób go używa. Wiecie, to jest osoba, która przemawia do milionów ludzi. Nie żartuję. On przemawia do milionów ludzi i przemawia z Bożej perspektywy. To jest niesamowite, bo ja sobie nawet pomyślę o takich zwykłych rzeczach. On nawet nie może się po prostu podrapać. To jest głupie, ale on się nie może po prostu podrapać. Wiecie, on jeździ na deskorolce. On pływa na desce windsurfingowej. Ma specjalny samochód, którym jeździ. A ja czasem szukam wymówek, bo jest za ciepło, bo jest za zimno, bo jest za daleko, bo będą tam ludzie, z którymi nie chce się może spotkać. Wiecie, nie będę przed wami ukrywał, ale ciągle z niektórymi wymówkami po prostu się zmagam. I wierzę, że będziemy się z tymi wymówkami zmagać po prostu do końca życia. Ale chciałbym, żeby ten dzisiejszy dzień, to słowo, które tutaj dzisiaj wierzę, że Bóg położył na moje serce, mogło mocno do was mówić. Dzisiaj jest dzień, w którym zanim wyjdziesz z tej kaplicy, zanim, tak jak pastor powiedział, to czasem się zastanawiam, to mi przypomina jakiś film, nie wiem, jakąś fantastykę, w cudzysłowie Władcę Pierścienia, tamte drzwi są magiczne. Tamte drzwi są po prostu magiczne. I ja bym chciał, żebyście wychodząc dzisiaj stąd, nie pozwolili zabrać ze sobą wasze wymówki. To nie jest proces, który będzie trwał dzień lub dwa. Bo widzę to po moim życiu. To jest nieustanny proces. Tak jak dążymy do uświęcenia, dążymy do świętości, dążymy do doskonalenia się, dążymy do tego, by być bliżej Pana Boga, dążymy do tego, żeby Bóg po prostu zmieniał i kształtował nasz charakter. Jest to proces, w którym będziemy ciągle, nieustannie. Nie możesz dzisiaj stąd wyjść i powiedzieć, no ja już jestem gotowy. Mnie już Pan Bóg tak ukształtował, że mi niczego nie brakuje. Ja jestem tak fajny, lepszy nie mogę być, a gorszy już nie będę. I wiecie, chciałbym, abyście dzisiaj naprawdę zastanowili się nad wymówkami w waszym życiu. Tych wymówek jest dużo więcej. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że tak naprawdę moim celem było nazwanie tego rekwizytu drzewkiem właśnie wymówek. Pomimo tego, że miałem piątkę z plastyki, wiem, że sztuka jest rzeczą ciężką i nie dyskutujemy często o sztuce i o polityce, bo jest to takie pojęcie względne. Być może dla was nie jest to drzewko wymówek, ale nie o to też chodzi do końca. Chciałem coś zasymbolizować. Ja jestem wzrokowcem, jestem osobą, która po prostu zapamiętuje rzeczy, obrazy, osoby i mi to czasem ułatwia, ale chciałbym, żeby to tak mocno rezonowało. Możecie wszystko zapomnieć z tej usługi, ale te cztery wymówki, tych wymówek może być zdecydowanie więcej. Mogą to być pieniądze, może to być praca, może to być nasza płeć. Czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Często nam się wydaje, że przez to są pewnego rodzaju ograniczenia. Ale zmierzając do końca, zostaw dzisiaj swoją wymówkę. Nie pozwól przejść przez te w cudzysłowie magiczne drzwi i wyjść z tą wymówką. Zostaw tą wymówkę tutaj w tym miejscu. Bóg dzisiaj może to od ciebie wziąć. Jeżeli nie weźmie tego dzisiaj, tu i teraz, to najprawdopodobniej zdarzy się, że od jutra będziesz w pewnym procesie. Ale musisz dać sobie sprawę, że każdy z nas ma wymówkę. Z tym was chciałbym zostawić. Amen.